Jutrzejsza liturgia mszy świętej zachęca nas, abyśmy wypoczęli nieco. Pan Jezus do swoich uczniów, których jak wczoraj słyszeliśmy, wysłał na misję, na próbę, kiedy wrócili, kiedy dzielili się swoim doświadczeniem, mówi: idźcie wy na miejsce osobne i wypocznijcie nieco. Jezus zaprasza ich więc, by odpoczęli. Ale nie chodzi o zwykły relaks, o zwykły sen, rozrywkę, które są bardzo potrzebne i ważne w naszym życiu, bez których nie można normalnie funkcjonować. Ale chodzi o to, aby odpocząć, to znaczy wrócić do początku. Polski poeta Cyprian Norwid mówi, że odpocząć to właśnie zacząć od początku. To wrócić do pierwszej miłości. Odpocząć to wrócić do Galilei swojego powołania. I po to jest dzień skupienia. Taki dzień odpoczynku. Nie tylko w sensie relaksu, ale w sensie owego powrotu do Galilei swojego powołania. To tak jak w dzień zmartwychwstania Jezus przez Marię Magdalenę dał polecenie uczniom, aby poszli do Galilei, tam Go spotkają, by wrócili do miejsca, gdzie ich powołał, aby wszystko zaczęli od nowa, od początku, by odpoczęli. Właśnie po to jest dzień skupienia. Drodzy bracia, my posłuszni temu zaproszeniu Pana Jezusa, też po trudach całego tygodnia, całego semestru, wchodzimy w skupienie. Chcemy przez tych kilka godzin wyciszyć się, zanurzyć się w Chrystusa i też psychicznie odpocząć. Tak zwyczajnie, po ludzku. To nam się należy, to jest potrzebne. A jako temat wiodący tego skupienia, jak to już wiemy z planu, chcę uczynić modlitwę. Chcę mówić o trudnościach i przeszkodach na modlitwie. Trudności i przeszkody. Trudności to coś, co hamuje, co ogranicza. A przeszkody to coś, co może udaremnić i uniemożliwić modlitwę. Chcemy nad tym się chwilę zastanowić. Temat, który proponuję, jest tematem, można rzec, uniwersalnym. Tematem wciąż aktualnym, wciąż podejmowanym i nigdy niewyczerpanym, nigdy niezamkniętym. Wielki czciciel Matki Bożej z XVIII wieku, francuski święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, często powtarzał: De Mariam numquam satis. O Matce Bożej nigdy dosyć mówienia. Mówił nawet więcej. De Mariam non dum satis. O Maryi wciąż za mało się mówi. I dokładnie to samo można powiedzieć o modlitwie. De oratione numquam satis. O modlitwie nigdy dosyć. De orationem non dum satis. O modlitwie wciąż za mało, wciąż niedostatecznie. Dlatego nawet jeżeli pewne treści odnośnie do modlitwy będą się powtarzać, będą nam dobrze znane, to mamy świadomość, że jest to rzecz jedna z najważniejszych. To najtrudniejsza sztuka. Wciąż uczniowie Chrystusa w kolejnych pokoleniach powtarzają słowa apostołów: Panie, naucz nas się modlić. I to jest także nasze pragnienie. Człowiek, który umie się modlić, jeśli taki jest, to jest to człowiek heroicznej wiary. Bo jak powiada Prosper z Akwitanii, lex orandi, lex credendi. Jak się modlisz, tak wierzysz. I jak wierzysz, tak się będziesz modlił. Jeśli twoja wiara kuleje, kuleć będzie twoja modlitwa. I odwrotnie. Jeżeli zaniedbujemy modlitwę, jeżeli ją lekceważymy, traci na tym wiara, traci na tym nasze powołanie, traci na tym nasza tożsamość. Dlatego stale podejmujemy ten temat, bo wciąż odczuwamy głód modlitwy, głód dobrej modlitwy. Bo nie chodzi nam tylko o to, aby się modlić, byle jak, byle spełnić obowiązek. Ale chodzi nam przecież o to, aby dobrze się modlić. I tu pojawia się pytanie, co to znaczy dobrze się modlić? Czy długo to znaczy dobrze? A czy krótko to znaczy lepiej? Czy na kolanach i ze złożonymi rękoma to lepiej, a na siedząco z przymkniętymi oczyma to gorzej? Nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o samej istocie modlitwy. Chcę mówić o tym, co w istocie może nam przeszkadzać w modlitwie albo nawet ją udaremnić. A to, że istnieje problem dobrej czy złej modlitwy, daje wyraz święty Jakub Apostoł, który w swoim liście pisze tak. Skąd wojny i walki między wami, czy niesporządliwości, które walczą w waszych ciałach, pożądacie, a nie posiadacie? Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć? Toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujecie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności. Drodzy bracia, zatem można się źle modlić. To znaczy, nawet jeśli się człowiek modli, to może być coś, co utrudnia mu modlitwę. Albo coś, co udaremnia ten wysiłek, czyni go bezowocnym. Chcemy więc w naszej refleksji zidentyfikować ten problem, zbadać go, opisać, uchwycić. To jest ważne. Człowiek, jeżeli zna przyczynę, znajdzie rozwiązanie. Lekarz, zanim przystąpi do leczenia, najpierw bada. Chce postawić diagnozę, wiedzieć, co jest przyczyną choroby. W przeciwnym razie leczenie może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Podobnie jest w życiu modlitwy. Chcemy poznać, jakie mogą być przyczyny, że modlitwa nie jest dobra. Ona jest, ale nie osiąga doskonałości. Co w związku z tym można byłoby zrobić, aby to była nie tylko modlitwa dobra, ale by była lepsza? W teologii duchowości można wskazać na dwa rodzaje tych przyczyn, które sprawiają, że modlitwa nie jest dobra, nie jest doskonała. Czyli mamy dwa rodzaje tych przeszkód czy trudności. Obiektywne i subiektywne. Tak na marginesie, dzisiaj w czasie ostatniego wykładu pomyślałem sobie, że z mojego spotkania tygodniowego zostanie wam w pamięci tylko rozróżnianie na obiektywne i subiektywne, podmiotowe i przedmiotowe. Co chwilę te rozróżnienia. Nie ja je wymyśliłem. Otóż mamy te przeszkody i trudności, czy raczej odwrotnie, trudności i przeszkody w modlitwie. Mamy je właśnie obiektywne, przedmiotowe, czyli niezależne od człowieka, i subiektywne, podmiotowe. Te, za które ponosimy odpowiedzialność. Te pierwsze, te przeszkody obiektywne, które będziemy omawiać w dalszym ciągu naszych refleksji, to przede wszystkim sama tajemnica modlitwy, z którą człowiek sobie nie radzi, która go przerasta. Ale o tę tajemnicę modlitwy, która nas pochłania, która nas czasem paraliżuje, zazdrosny jest szatan. Robi wszystko, aby nam przeszkodzić. Ale również świat bardzo przeszkadza w życiu modlitwy. W jakim sensie świat jest o nią zazdrosny. Nie rozumiejąc sensu i wartości modlitwy, stanowi poważną dla nas trudność, a nawet przeszkodę. Jeśli zaś chodzi o te subiektywne trudności i przeszkody w modlitwie, które nazwaliśmy podmiotowymi, to są takie. Nasze ciało, ono ma nam pomagać w modlitwie, ale często przeszkadza. To także nasza psychika, która znowu powinna pomagać nam w modlitwie, ale czasem przeszkadza. Na przykład pamięć, wyobraźnia będą nam w tym przeszkadzać, choć powinny pomagać. Ale również przeszkodą czy trudnością w modlitwie może być fałszywa, źle pojęta, źle ukształtowana pobożność. Czyli to, co czasem nazywa się dewocją, nazywa się bigoterią, a więc takim stylem pobożności, który bardziej zniechęca niż pociąga. O tym chcemy mówić w ciągu tych kilku naszych spotkań. Jak powiedziałem, największą przeszkodą w modlitwie, w tej doskonałości modlitwy, może być ona sama. Wiem, to brzmi dziwnie, ale chyba tak jest. Bo czym jest modlitwa? Katechizm Kościoła katolickiego, który był naszą lekturą obowiązkową w roku wiary, jaki zakończyliśmy jesienią ubiegłego roku, przytacza te najbardziej znane definicje modlitwy. Ale tych definicji modlitwy jest bardzo wiele. Katechizm Kościoła katolickiego problematyce modlitwy poświęca całą czwartą część i to jest bardzo duża część katechizmu. 307 punktów katechizmu na temat modlitwy. I katechizm przytacza określenia modlitwy świętej Teresy od Jezusa, świętego Jana Damasceńskiego, świętej Teresy z Lisieux i kilku jeszcze innych autorów, a ostatecznie stwierdza, i to jest bardzo znamienne, że modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka, wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu. Jeśli ktoś chce sobie to zapisać, to jest 2564 punkt. Katechizm podaje samą istotę modlitwy. Powtórzmy raz jeszcze. To jest związek przymierza, przymierze między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka. Wypływa z Ducha Świętego i z nas i jest skierowana całkowicie ku Ojcu. Najczęściej mówimy, że modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. W tym określeniu z pozoru słusznym kryje się jednak właśnie problem, który nie pozwala, by nasza modlitwa się wydoskonaliła. Po pierwsze mówimy, że jest to rozmowa. A jeżeli rozmowa, to biorąc tak dosłownie, chodzi o słowa. Dlatego na modlitwie dużo mówimy. A tymczasem Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi, na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy dużo mówią i nic z tego nie wynika. Ale my tak zostaliśmy przyzwyczajeni, tak nauczyliśmy się, że modlitwa to słowa, słowa, słowa. Panu Bogu trzeba wszystko powiedzieć, wyperswadować. Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, czego nam naprawdę potrzeba. A jest przecież naszym Ojcem. On przenika i zna nasze serca. Pan Bóg wie, czego nam potrzeba. Jeżeli na modlitwie mówimy słowa, wyrażamy pojęcia, to nie dlatego, że Pan Bóg o tym nie wie i my musimy Mu to powiedzieć. Te słowa są potrzebne nam, żebyśmy my sami uświadomili sobie, czego tak naprawdę chcemy. To my potrzebujemy słów, aby zrozumieć samych siebie, aby w jakimś sensie przybliżyć sobie tę wielką tajemnicę wiary, jaką jest modlitwa. A więc po pierwsze, do istoty modlitwy nie należą same słowa, zwłaszcza ich ilość, ich mnóstwo, ich bogactwo. One mają swoje znaczenie, ale nie można ich przeceniać. Poza tym, jeżeli to jest rozmowa, to trzeba dopuścić do głosu drugą stronę. Nie może być tak, że całą przestrzeń modlitwy, cały czas wypełniają tylko moje słowa. Mówię tak dużo, że już nie mam kiedy posłuchać, co Bóg mówi do mnie w ciszy mojego sumienia. Dlatego tak ważną rzeczą jest w modlitwie cisza, milczenie, nasłuchiwanie. Jeden z myślicieli powiedział, że cisza to jest taka siatka zabezpieczająca dla Słowa Bożego. Tak jak cyrkowiec, który chodzi po linie i żeby nie roztrzaskał się o posadzkę, pod sobą ma siatkę. W razie gdyby spadł, ta siatka go chroni. Milczenie jest taką siatką zabezpieczającą, aby Boże Słowo nie padało na ziemię, ale by było zabezpieczone, aby było chronione przed podeptaniem przez wieprze. Nie rzuca się pereł przed wieprze, nie rzuca się pereł pod nogi świń. A więc w tej rozmowie, jaką jest modlitwa, musi być miejsce, musi być przestrzeń dla ciszy. Nie bójmy się więc ciszy. Ta cisza powinna być w liturgii. Wielu duszpasterzy o tym zapomina. Czyni coś, co jest wewnętrznie sprzeczne. Zwraca się do wiernych, módlmy się, zaprasza ich do modlitwy i nie daje im szansy. Bo natychmiast następuje tekst kolekty. Choćby chwilę milczenia. Czy na dziękczynienie po Komunii Świętej. Chwila ciszy. Aby pozwolić, by Słowo Boże do mnie przemówiło w ciszy mego serca, jeżeli modlitwa jest rozmową. Tymczasem katechizm nie mówi o tym, że modlitwa jest rozmową. Katechizm, jak podkreślałem, mówi, że jest to przymierze między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest dziełem Boga i człowieka. Modlitwa jest relacją, jakimś głębokim związkiem Boga i człowieka. Właśnie tak, Boga i człowieka, a nie człowieka i Boga, jak to zwykle mówimy. Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. Jeżeli już, to odwrotnie. To rozmowa Boga z człowiekiem. On pierwszy do mnie mówi. On mnie zaprasza do rozmowy. To ja jestem na audiencji u króla, a człowiek kulturalny, człowiek wychowany, stając przed obliczem kogoś ważnego, wielkiego, słucha, a nie papla. Pozwala mówić i dopiero poproszony o słowo odpowiada. My robimy zwykle odwrotnie. A więc katechizm podkreśla, że modlitwa to jest związek, relacja między Bogiem i człowiekiem. A jeżeli tak, to znaczy, że w modlitwie spotyka się przepastna, nieobjęta myślą tajemnica Boga i tajemnica człowieka. Dwie przepaści, dwie tajemnice spotykają się na modlitwie. Któż z nas potrafi siebie do końca zrozumieć? Sami siebie czasem nie rozumiemy, nie rozumiemy swoich zachowań, swoich reakcji. Dziwimy się sami sobie. Jesteśmy dla siebie tajemnicą. Nie wiemy, co z nas wyrośnie, jacy będziemy, co będziemy robić. Nie wiemy, jak się możemy zachować w różnych sytuacjach. Jesteśmy tajemnicą sami dla siebie. O ileż większą tajemnicą jest Bóg dla naszego umysłu. I modlitwa to jest spotkanie tych dwóch wielkich tajemnic, tych dwóch wielkich przepaści. U mistyków nadreńskich, na przykład u Jana Taulera, znajdujemy cały traktat na temat tak zwanej podwójnej przepaści. To aluzja do psalmu, w którym czytamy, że głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Przepaść przyzywa przepaść hukiem wodospadów. Woda gdzieś tam wpada głęboko w jakiś wodospad i ten szum, ten hałas odbija się o tą przestrzeń tego wąwozu, tego kanionu. Tauler pisze o tym, że im bardziej człowiek wchodzi w głębinę, w tajemnicę siebie samego, tym bardziej zanurza się w tajemnicę Boga. Na dnie naszej tajemnicy spotykamy tajemnicę Boga. Teoria podwójnej przepaści. To jest właśnie modlitwa. Doświadczenie tajemnicy. Tajemnica to nie jest coś, czego nie wolno wyjawić tylko. Tajemnica to rzeczywistość, którą nie tyle trzeba poznać, zrozumieć, ale to rzeczywistość, w którą trzeba wejść, którą trzeba doświadczyć, przeżyć po prostu, zanurzyć się w nią, tak jak się zanurzamy w wodę. I chyba tym jest modlitwa, tajemnicą wiary, tajemnicą spotkania człowieka z Bogiem. Nie da się więc do końca zdefiniować modlitwy. Można o niej powiedzieć bardzo dużo, można ją opisywać na różne sposoby, ale ciągle ślizgamy się po powierzchni. Jeżeli chcemy zrozumieć, jeśli chcemy modlić się, to trzeba wejść w przestrzeń tej tajemnicy. Nie tyle o niej mówić, nie tyle ją opisywać, nie próbować jej zrozumieć, a więc wtłoczyć w ciasne ludzkie pojęcia, co po prostu się w nią zanurzyć. I mistrzowie życia duchowego mówią po prostu: chcesz się modlić dobrze? Chcesz się nauczyć modlitwy? Po prostu się módl. To jest najlepsza szkoła modlitwy. Sama modlitwa. Mniej więcej trochę tak jak z pływaniem. Chcesz się nauczyć pływać? Wejdź do wody. Nie można się nauczyć pływać stojąc na brzegu i machając w powietrzu rękami. To nic nie da. Trzeba wejść do tej wody, zaryzykować, że może mi się nalać do uszu i do nosa, że mogę się utopić, choć wiem, że ratownik czuwa. Nie ma innego sposobu. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że modlitwa jest wielką tajemnicą wiary, spotkaniem z tajemnicą pisaną przez wielkie T, to z tego rodzi się pewna trudność na modlitwie. Bo człowiek nie wie, jak się ma zachować wobec tej tajemnicy. Bo nie jest panem tego, co spotyka. Kiedy my mówimy słowa, to my nadajemy tym słowom sens, układamy je w zdania, w jakieś ciągi, mniej lub bardziej piękne, literacko. Nie wiemy, jak mamy się zachować wobec czegoś, co jest nieogarnione. Jesteśmy przyzwyczajeni do aktywności. Mówiłem kiedyś o tym mechanizmie działania i mechanizmie doznawania w człowieku. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my działamy. Czujemy, że spełniamy się przez działanie. Dlatego jest ta pokusa kierowania modlitwą, że to ja tę modlitwę wymyślam, ja nadaję jej treść, ja nadaję jej motywację, wszystko ja. Tutaj odzywa się znana pokusa semipelagianizmu, o której też mówiłem w ramach wykładu, kiedy to człowiek chce jakby zbawiać samego siebie, zapominając, że to Bóg nas zbawił, Chrystus nas zbawił. Jego łaska nas uświęca, a nie my sami siebie. Taka pokusa jest realna na modlitwie. Chroni nas przed tym świadomość tajemnicy. A zatem u podstaw dobrej modlitwy leży prawda zawarta w Księdze Wyjścia, rozdział 3, wiersz 14, gdzie Bóg na pytanie Mojżesza odpowiada: jestem. Kto ty jesteś? Pan Bóg odpowiada: ten, który jest. Po prostu jestem. Pan Bóg nie mówi, jaki jest. Pan Bóg mówi: jestem. Lepiej rozumiemy to samo przedstawienie się Boga z Księgi Wyjścia w perspektywie listu świętego Jana Apostoła, pierwszego listu świętego Jana Apostoła 4, 8 i 16, gdzie święty Jan Apostoł pisze: Bóg jest miłością. Zauważmy to samo słowo. Jest. Jest miłością. To jakby znak równości. Być równa się kochać. Boże miłowanie jest Jego obecnością. Jezus, odchodząc z tego świata, mówił do apostołów: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do końca nas umiłował. Pozostał z nami do końca świata. Pozostał w Eucharystii, pozostał w swoim Kościele, pozostał w swoich znakach, w swojej Ewangelii. Bo nas kocha, bo jest miłością. Jego obecność jest samym miłowaniem. Gdyby Bóg cofnął swoją obecność, gdyby to było możliwe, gdyby przestał nas kochać, wszystko obróciłoby się w nicość. Zniknęlibyśmy po prostu. Tak jakby nas nigdy nie było. Bo miłość jest obecnością. Miłość to dar ze siebie. Dawanie siebie. Nie tylko dawanie czegoś, ale dawanie siebie. Swojej obecności, swojego czasu, swojego wysiłku, swojego zaangażowania. A zatem widzimy, że modlitwa, dobra modlitwa, potrzebuje obecności. A zatem potrzebuje czasu. Muszę mieć czas dla Pana Boga. Jeżeli nie mam dla kogoś czasu, to znaczy, że go nie kocham. Jeśli komuś mówię: nie mam dla ciebie czasu, to jest pośrednio powiedziane: nic dla mnie nie znaczysz. Nie kocham cię, nie jesteś dla mnie ważny, nie jesteś dla mnie ważna. Jeżeli kogoś kocham, jestem z nim. To prawda, że czasem nie mogę poświęcić mu dłuższej chwili tu i teraz. Ale nie wykluczam tej obecności. Jeżeli natomiast mówię: nie chcę być w twoim życiu, albo nie ma miejsca w moim życiu dla ciebie, to oczywiste, że cię nie kocham. I żadne deklaracje, żadne zapewnienia tego faktu nie zmienią. To ludzie czują. Tak samo jest na modlitwie. Jeżeli chcę się dobrze modlić, jestem dla Pana, jestem dla Boga. W ten sposób daję dowód, że Go kocham i że jestem otwarty na Jego miłość. Wydaje się, że więc to jest istotą modlitwy. Być dla Pana, być darem dla Niego. Niezależnie od tego, czy to bycie dla Pana, ten czas Jemu poświęcony, chociażby przy okazji robienia czegoś innego, niezależnie od tego, czy my w tym czasie mówimy do Pana, czy po prostu tylko siedzimy, słuchamy, ważne jest to, żeby być sercem przy Nim, by otworzyć się na tę wielką tajemnicę, która dla nas jest otwarta w sposób nieograniczony. Spójrzmy na biblijny przykład Marty i Marii, sióstr Łazarza. Kiedy Jezus przychodzi do jego domu, Marta działa, troszczy się o gości, krząta się, a Maria siada u stóp Jezusa i słucha. Cała jest skupiona na Nim, obecna jedynie dla Niego. Marta jest obecna dla Jezusa, dla apostołów, dla różnych spraw. Ale jakby przy okazji. Maria wyłącznie dla Chrystusa. I dlatego Jezus pochwala Marię, co nie znaczy, że potępia Martę. Ale jedynie mówi Marcie: Marto, Marto. U świętego Łukasza to podwójne imię wyraża czułość, wyraża delikatność, serdeczność. Nie można powiedzieć, że Pan Jezus skarcił, zganił, skrzyczał Martę, bo pracowała. Nie, subtelnie, delikatnie tylko zwraca jej uwagę. Maria lepszą cząstkę wybrała, bo wybrała mnie, wyłącznie mnie. Poświęciła całą swoją uwagę i czas tylko dla mnie. Taka jest kontemplacja, taka jest modlitwa. To jest właśnie owa proegzystencja, bycie dla. Z tego względu można powiedzieć, że najbardziej dojrzałą formą czy też stopniem modlitwy jest kontemplacja. Mówiłem to na wykładzie, że słowo kontemplacja wywodzi się od łacińskich słów cum placeo placere, czyli mieć upodobanie wzajemne, albo też od drugiego zestawienia słów cum templum, być razem, być dla siebie jakby świątynią, być świątynią dla drugiego człowieka, albo być razem w świątyni, w kościele. To oznacza właśnie to głębokie wzajemne zanurzenie. Bóg ogarnia mnie swoją tajemnicą, a ja zanurzam się w Jego tajemnicę. To jest kontemplacja, to jest modlitwa, to jest obecność, to jest miłowanie. Jak powiada Hadrian Tanqueray, autor ascetyczny z początku XX wieku, kontemplacja, istota modlitwy to patrzenie i miłowanie, to obecność i miłowanie. Patrzeć i kochać. Nic więcej nie trzeba. Nie trzeba Panu Bogu perswadować: Panie Boże, ja potrzebuję tego, potrzebuję tamtego, Panie Boże, zrób to, Panie Boże, tamto. Kto tu jest Panem, a kto sługą? Kto komu poleca, co ma zrobić? Uczmy się modlitwy jako zanurzenia w tajemnicę od Maryi Niepokalanej. Ona jest dla nas wzorem. Znowu święty Łukasz, doskonały psycholog, aż dwa razy w Ewangelii Dzieciństwa pisze, że Maryja wszystkie te wielkie rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Rozważała i zachowywała. Łukasz nie pisze, jakie psalmy Matka Boża odmawiała. Nie wspomina, czy Matka Boża odmawiała różaniec, tajemnice bolesne, czy może tajemnice radosne. Tu oczywiście trochę żartuję, bo Matka Boża różańca raczej nie odmawiała. Jeżeli już, to takie sceny były w późniejszych znacznie objawieniach XIX-wiecznych. Święty Łukasz nic o tym nie wspomina. Mówi jedynie, rozważała, zachowywała w swoim sercu. Stale nosiła w sobie tajemnicę Boga. Stale była obecna w Bożej tajemnicy, zgodnie z deklaracją, którą dała podczas zwiastowania. Oto ja, niech mi się stanie według Twego słowa. Oto ja jestem, adsum, jestem, niech się stanie według Twego słowa. Maryja nigdy nie cofnęła tej swojej gotowości, tego swojego oddania, tego swojego zanurzenia w Bożą tajemnicę. A więc od niej i w jej szkole duchowości trzeba nam uczyć się stale, jak być dla Pana na modlitwie. Jak być w tej milczącej, ale pulsującej żywą wiarą obecności. Bowiem ważniejsze jest być niż działać. Ważniejsze jest kochać, być darem, niż tylko ciągle prosić. I z tego punktu widzenia modlitwa jako wielka tajemnica jest dla nas problemem. Problemem do pokonania. Jest wielkim darem, darem łaski, ale i zarazem wielkim zadaniem. Jeżeli ono nie zostanie podjęte, może stać się prawdziwą trudnością, a nawet przeszkodą.